Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować mojemu przedmówcy. Bardzo mnie wzmocnił. Jego wspaniałe słowa odnośnie przyszłego królestwa. Myślę, że bardzo nas budują. I podziwiam brata zaangażowanie. Tym bardziej, że jakoś nie widziałem kartki w rękach brata. Jednak brat sobie doskonale poradził. A ja się boję, żeby moje się nie skleiły, czym przynajmniej. Kochani braterstwo, myślę, że dobrze nam tu być. Wdzięczni jesteśmy do Pana Boga i braci, którzy gotowali nam takie wspaniałe przystanie. Ale w pierwszych słowach chciałbym Was, drogie braterstwo, Was, kochana młodzieży, drodzy przyjaciele prawdy Bożej, powitać słowami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pokój Wam. Myślę, braterstwo, że takie spotkania, takie właśnie słuchanie wierszy wspaniałych o tematyce biblijnej, śpiewanie pieśni, wielbienie Pana Boga, wspólne modlitwy powodują, że wzmacniamy się, że możemy nabierać tej nowej siły do postępowania za wyznaczonym nam wzorem w Jezusie Chrystusie. Że kiedy jesteśmy między braćmi, droga ta staje się dla nas łatwiejsza i bardziej prosta. Braterstwo, w dniu dzisiejszym mieliśmy możliwość rozgryzania już wielu orzechów teologicznych. Zakon, wcześniej cienie przybytku, brat Sygnowski nam starał się przybliżyć. Zresztą, jak tu brat podkreślił, to już ostatni temat. Myślę, że część braterstwa może już myśli o podróży, o powrocie do domu. To może tak coś łatwiejszego. I jak tu brat już wspomniał, temat naszych rozważań nazwiemy sobie oczekiwanie. Ale nim przejdziemy do naszych rozważań, chciałbym i ja dołączyć do tego wspaniałego bukietu życzeń i pozdrowień i przesłać dla nas braterstwo bratnie serdeczne pozdrowienia od zboru w Nałęczowie, gdzie jestem członkiem, a ostatnio z łaski Pana miałem ten bogi przywilej być znów za granicą, tym bardziej trochę bliższą, u braci na Ukrainie, we Lwowie i ci bracia stamtąd bardzo prosili, aby Was tutaj, braterstwo, serdecznie pozdrowić.
Dziękuję.
Kochani braterstwo, święty apostoł Paweł to wspaniały nauczyciel, który pozostawił nam tak wiele cennych nauk. Myślę, że on jest dla nas niedościgłym wzorem w wierze, w miłości, w gorliwości. Pozostawił wiele listów, a w nich tak wiele zaleceń, jak żyć, jak postępować, aby się Panu Bogu podobać. Otwórzmy i my dzisiaj list do Filipensów. Filipi to nazwa nadana przez Aleksandra Wielkiego, który wybudował tam fortecę. I nazwał ją na cześć swojego ojca Filipa. Miasto to wcześniej nazywało się Kremides, co znaczy tyle co źródła. Zbór w Filipi święty apostoł Paweł założył podczas swojej podróży misyjnej. Z tym zborem, jak pamiętacie, braterstwo, łączyły świętego apostoła Pawła szczególne więzy miłości i przyjaźni. Od wiernych z Filipi przyjmował ofiary, choć jak pamiętamy, generalną zasadą świętego apostoła Pawła było, że mówi, widzicie bracia, oto tymi rękami pracował na utrzymanie siebie i swoich współpracowników. To też, gdy znalazł się w więzieniu rzymskim, zatroskani Filipianie wysłali Epofrodyta, który podróż, pomoc apostołowi Pawłowi, a również tęsknotę za swoimi bliskimi, przepłacił chorobą do tego stopnia, że był bliskim śmierci. Święty apostoł Paweł modli się o jego zdrowie i odsyła go do domu, do Filipian i daje mu list. List przepojony serdecznymi uczuciami wdzięczności za pamięć, za dary, za modlitwy i za troskanie. Przeczytajmy, braterstwo, i my dzisiaj fragment tego wspaniałego listu, a przekonamy się, że jest on w dalszym ciągu lekcją dla nas. List do Filipensów, pierwszy rozdział od 12 wierszu. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Także więzy moje za sprawą Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła większą śmiałością bez bojaźni głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości, przekory, inni natomiast dobrej myśli, jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii, drudzy zaś głoszą z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszystkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu. I teraz mówi, według oczekiwania i nadziei mojej w niczym nie będę zawstydzony. Lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Albowiem dla mnie jest życiem Chrystus, a śmierć zyskiem. I właśnie zgodnie z tymi ostatnimi wierszami, według oczekiwania mojego i nadziei nie będę zawstydzony, temat naszych rozważań nazwaliśmy sobie oczekiwanie. Popatrzmy, braterstwo, na wiarę świętego apostoła Pawła będącego w więzieniu. Pomimo tak trudnych warunków, pomimo niebezpieczeństwa utraty życia, jego nadzieja jednak była pewna. On był pewny, że jego oczekiwania się spełnią. I to obojętnie, czy Pan Bóg w odpowiedzi na modlitwy Filipian pozwoli mu opuścić jeszcze bramy tego więzienia, czy może przyjdzie mu tutaj w tym więzieniu zakończyć swoje życie. On był na to przygotowany, bo odchodząc do nieba, Chrystus, żegnając się z uczniami i błogosławiąc im, powiedział im bardzo ważną prawdę, zapisaną w Ewangelii Łukasza, 24 rozdziale, a 45 wierszu. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, 45 wiersz mówi tak. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma i rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszona wszystkim narodom upamiętanie na odpuszczenie grzechów i wy jesteście świadkami tego. Pan Jezus otworzył im oczy, aby zrozumieli, że Chrystus musiał cierpieć, a potem umrzeć, aby Jego życie było ofiarą za grzech ludzkości. A mówi, a wy, mówi do apostołów, jesteście świadkami tego. Korkondancja Stronga, wyraz świadkami, to numer 3144 i świadkami znaczy tyle, co męczennikami. Na przykład Dzieje Apostolskie, 22 rozdział, 20 wiersz, gdzie mówi, że Łukasz pisze, że lała się krew Szczepana, świadka twojego. Wyraz w tym tekście przetłumaczony jest właśnie z greckiego, z tego samego, co Ewangelii Łukasza i znaczy tyle, co męczennikami. I rzeczywiście, znając historię pierwotnego Kościoła, widzimy, że prawie wszyscy apostołowie zginęli śmiercią męczeńską. Oni oczekiwali do końca. Oni w swoich oczekiwaniach nie zostali zawstydzeni. A jak, bracie, siostro, jest z nami? Zastanówmy się przez chwilę, jak my oczekujemy? Biblia Święta mówi w wielu miejscach, że mamy być jako dzieci. Ale myślę, że to porównanie do dzieci jest raczej porównaniem, co się tyczy gniewu, abyśmy go długo w naszych sercach nie trzymali. Myślę jednak, że jesteśmy rzeczywiście nieraz podobni do dzieci, ale co się tyczy oczekiwania, prawda? Często, gdy nie mieliśmy czasu, a może powiedzmy szczerze, nieraz nie umieliśmy wytłumaczyć naszym dzieciom, odpowiedzieć na ich pytanie, to jak mówiliśmy, jak dorośniesz, to zrozumiesz, prawda? A czy my, braterstwo, z naszymi pytaniami, z naszymi problemami, jako dzieci Boże, czekamy? Staramy się nieraz czekać, aż dorośniemy? Nie. Nam, zwłaszcza teraz, ciągle bardzo się śpieszy, prawda? Pośpiech to ludzkie uczucie. My sądzimy wszystko z punktu naszego widzenia. Chcemy wszystko, aby się stało. I to najlepiej teraz, już, za naszych dni. Jak często zapominamy, że u Pana Boga nieraz są inne mierniki. Nasze 1000 lat to u Pana Boga jeden dzień. Popatrzmy, braterstwo, na pierwsze karty Biblii. Mówią o stworzeniu świata. jest tam napisane, że były to dni. Ale wiemy, że dni jakie? Epokowe. 7000 lat każdy. Paterstwo, nie można było szybciej? Potem nastąpił upadek człowieka, a wraz z nim wyrok śmierci. Jednak człowiek nie umarł natychmiast. Po wydaniu wyroku Pan Bóg się nie śpieszył. Dzień śmierci Adama to 930 lat. Gdy Pan Bóg powiedział klątwę na węża, powiedział też o nasieniu, które miało zmiażdżyć mu głowę. Gdy Adamowi urodził się syn, myślał zapewne, że to jego ten syn będzie obiecanym nasieniem, wyzwodzicielem. Ale on stał się kim? Bratobójcą. Dopiero po 4000 lat Pan Bóg posyła swojego syna. Adam, choćby doskonałym dzieckiem Bożym, to jednak braterstwo nie znał tak dokładnie dzieł Bożych jak my. My przecież, braterstwo, mamy znajomość planu wieków i my nie musimy oczekiwać w nieświadomości. Bracie, siostro, czy jako dziecko Boże czekasz z radością, przez wiarę, że Boże czasy są najlepsze, ku naszemu braterstwo napomnieniu, ku naszemu wzmocnieniu, przypomnijmy sobie świętych pańskich, którzy pośród prób i doświadczeń wiernie czekali na wypełnienie Bożych obietnic. Noe w arce czekał 7 dni na potop. Ten niby krótki okres czasu był wielką próbą dla niego. On budował arkę, choć deszcz nigdy nie padał. Noe dla nas jest przykładem męża wiary. Wiary w to, czego nawet nie doświadczył. Wiary, której nie miała odniesienia. Wiary, której zabrakło nawet doskonałemu Adamowi. Ale jakże mądre okazało się to oczekiwanie. Gdy wody potopu niszczyło wszystko, oni zostali ocaleni. Kto z nas, braterstwo, nie pamięta też słów świętego apostoła Pawła, opisującego bohaterów wiary, z listu do Rzymian, 11 rozdziału 8 wierszu. Przez wiarę Abraham, choć został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Jakubem i Izaakiem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Abraham po 25 latach oczekiwania otrzymał syna, w którym były ześrodkowane Boże obietnice. Miasta w Biblii przedstawiają rząd, władzę, autorytet. Abraham widział, że ziemia była pełna gwałtu, grzechu. Tęsknił więc za miastem sprawiedliwości. Tęsknił za królestwem. On nie sympatyzował z żadnym królestwem, jakie było wtedy na ziemi. Oczekiwał królestwa Syna Bożego, królestwa tysiąclecia. Kochana siostro, drogi bracie, czy łączysz się z Abrahamem w jego oczekiwaniu? Przecież rozumiesz dzisiaj więcej, jaśniej niż Abraham. Znasz, wiesz, brat wspominał tu przecież tajemnicę Królestwa Niebios, z kogo to miasto ma się składać, to Nowe Jeruzalem. A jednak, braterstwo, jest jeszcze jeden ważny szczegół życia Abrahama. Oczekując nowego rządu, oczekując tego Królestwa Bożego, on uważał się za gościa, za przechodnia na ziemi. My też, braterstwo, widząc, znając dzieła Boże, wierząc w nie, radujemy się z nich, ale czy w tym życiu, tu na ziemi, tak się czujemy? Jako goście, jako przechodnie? Czy silnym staraniem naszym są tylko rzeczy niebieskie? Czy pragniemy, braterstwo, aby Królestwo Boże przyszło choćby i dziś? A jeśli by tak się stało? Zapytaj każdy, bracie, samego siebie, czy jestem spakowany już? Czy jestem przygotowany? Czy jestem pogodzony w rodzinie? Czy jestem pogodzony w zborze, a nawet ze swoimi sąsiadami? Czy pragnę tego królestwa, choć zdaję sobie sprawę, że będzie to oznaczało koniec moich ziemskich przywilejów i aspiracji? A braterstwo, jak było z Józefem sprzedanym przez braci do niewoli? Jego pobyt w więzieniu dostarczył nam mu wiele lekcji pod względem cierpliwości, sympatii, co na pewno pogłębiło i umocniło jego przymioty charakteru. Bóg ćwiczył Józefa do ważnego celu. Dlatego potrzebnym było, aby rozwinął on swój zacny charakter, aby jego wiara była doświadczona. Spodziewał się, że pod czaszy Faraona, przywrócony do łask króla, przemówi coś w sprawie jego uwolnienia. Ale ile minęło bez echa? 2 lata minęło braterstwo bez echa. 2 długie lata, w których Józef nie przestał ufać Bogu, cierpliwie czekał na Boże wybawienie. A braterstwo, my poświęciliśmy się Bogu. Wszystkie nasze sprawy należą do Pana. Czy zawsze pamiętamy na słowa mistrza: Ojciec wasz wie, czego potrzebujecie. Wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu tym, którzy Boga miłują. Popatrzmy, braterstwo, na to, co spotkało Józefa po wyjściu z więzienia. Jak powiecie, warto było czekać? Tak, bo słowa naszego tematowego hasła mówią, że dobry jest Pan i posila w dzień uciśnienia. Kochani, braterstwo, Boży sposób wybawienia Józefa z więzienia przewyższył wszelkie jego oczekiwania. Przeniesiony został do pałacu władcy i to właśnie władcy największego narodu, jaki wtedy był na ziemi. Bez zezwolenia Józefa nikomu nie wolno było ruszyć ręką ani nogą. Taką otrzymał władzę. Mojżesz przez 40 lat oczekiwał, aby zostać wybawicielem swoich braci. On wierzył w Bożą obietnicę, że potomkowie Jakuba zostaną wyprowadzeni z Egiptu. I mając 40 lat, starał się być obrońcą swoich braci. Ale pamiętacie, jaki spotkał go zawód. Te następne 40 lat oczekiwania uczyły go jego własnej słabości i pokory, a gdy został wreszcie przez Pana Boga wywyższony do godności, to Biblia Święta podaje, że był to mąż najpokorniejszy ze wszystkich ludzi. 4 Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, 3 wiersz mówi: Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Dawid został pomazany na króla przez proroka Samuela, gdy jeszcze był pasterzem. Godnym zastanowienia jest poleganie jego na Bogu, czekanie na ustanowienie go na stolicy królestwa. Przez 7 lat był traktowany jako wyrzutek społeczeństwa. On nie tylko nie podniósł ręki na pomazańca pańskiego, ale nie pozwolił również, aby on zginął, ten pomazaniec, z czyjejś ręki. Nawet po śmierci Saula Dawid cierpliwie czekał na Pana Boga, aż ten go zaszczyci zaszczytami władzą królestwa. Dlatego Biblia Święta mówi, że Dawid był mężem według serca Bożego. Kochani, braterstwo, niech te przykłady zachęcą nas, abyśmy z wiarą czekali na wypełnienie Bożych obietnic. Wyrażenie oczekuj Pana znaczy oczekiwanie na Niego w celu poznania Jego woli względem nas. Braterstwo, ale nie zapominajmy i o nieszczęściach, jakie spotkały tych, którzy nie chcieli czekać na Pana. Już Abraham, pamiętacie, poczynił pewne błędy w oczekiwaniu. Chciał pomóc Panu Bogu w wypełnieniu obietnicy. Pan Bóg nie uznał tego za grzech. Urodził się Abrahamowi syn, który jednak nie był uznany za dziedzica, a przymnożył on cierpienia Abrahamowi, choćby wtedy, kiedy Pan Bóg mu polecił wypędzić Agar wraz z dzieciątkiem. Szczególnym przykładem jest również naród żydowski, który nie chciał czekać na powrót Mojżesza z góry Synaj. 2 Księga Mojżeszowa, 32 rozdział i 1 wiersz mówi, że gdy lud widział, że Mojżesz opóźnił zejście z góry, zgromadził się wokół Arona i rzekł do niego: Nurze, uczyń nam bogów, które pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Za tą niewierność, za to bałwochwalstwo, Pan Bóg chciał ich wszystkich wytracić. Mojżesz po ogłoszeniu ludowi 10 przykazań wstępuje na górę przed obliczność Bożą, aby otrzymać przykazania napisane na tablicach kamiennych. Dni mijają, Mojżesz nie wraca. Te 40 dni były dla tego narodu za długim okresem oczekiwania. Jak dziwnym jest dla nas, że oni mogli tak szybko zapomnieć, prawda? Przerażające głosy, znaki, jakie się działy, gdy nawet góry się trzęsły, wtedy, gdy był im dawany zakon. Jak dziwnym jest, że można to wszystko było zapomnieć w ciągu 40 dni. Jak braterstwo zmienne, widzimy jak zmienne, jak niestałe są ludzkie uczucia. Pragnęli mieć obraz Boga jako ich wodza. A przecież przykazanie mówiło wyraźnie, aby tego nie czynić. Możliwe, braterstwo, że Aaron nie podzielał pragnienia ludu. Możliwe, że to robiąc to, co chciał zrobić, chciał na czasie zyskać. Możliwe też, że myślał, że ludzie nie będą się chcieli pozbyć biżuterii. Ale bez względu na to, jak możliwe, że dobre miał intencje, to postępek jego był właściwy? Postępek jego był niewłaściwy. Piąta Księga Mojżeszowa, 9 rozdział, 20 wiersz mówi: także na Aarona rozgniewał się Pan bardzo i chciał go zgładzić. I mówi Mojżesz: modliłem się wtedy także za Aarona, a dzieło waszego grzechu, owszem, cielca, wziąłem, spaliłem w ogniu. Jest to, braterstwo, lekcja dla nas. Duchowy Izrael nigdy nie powinien tak czynić. Nigdy nie powinniśmy mówić: uczyńmy zło, bo z tego wyjdzie jakieś dobro. Zaniechajmy zasad naszych dla dobra sprawy, dla spokoju, dla zgody. Choć braterstwo, skromność, choć usposobienie pomocy, ustępstwa, wyrozumiałości na życzenia innych mają być w naszych sercach pielęgnowane, to jednak zasady Bożego prawa nie mają być nigdy przekraczane. Sumienie nasze nie powinno nam pozwolić na żaden kompromis, jeżeli chodzi o zasadę. Natomiast jeśli nie są gwałcone zasady, tam powinniśmy być zawsze gotowi do kompromisu. Popatrzmy, braterstwo, Izraelici ogłosili się z biżuterii, z bogactwa, aby zadowolić opacznie pojmowane uczucia religijne. Czyż nie jest tak samo między nominalnym Izraelem duchowym? Ileż to ofiar, które Pan Bóg nie zalecił, jest dzisiaj w świecie składane bałwanom. Choćby czas, który powinien być zużyty na służbę Bogu, choćby pieniądze, które powinny być używane na budowanie siebie i drogich nam braci w najświętszej wierze. Braterstwo, wszelkich wpływów naszych użyjmy, aby podtrzymać nas i innych w wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, i społeczności z tymi, którzy stoją w tej właśnie wolności. Braterstwo, chcemy być bardzo dobrze zrozumiani. Nigdy nie potępialiśmy i nie potępiamy ludzi bogatych. Ganimy za to miłość do bogactwa, chęć bogacenia się za wszelką cenę, nawet nieraz w sposób nie do końca uczciwy. Oczywiście, że są inne bożki, jak popularność, jak sława, jak pycha i tak dalej. Święty apostoł Paweł w liście do Galatów nazywa je uczynkami ciała, których mamy się wystrzegać. Święty apostoł Paweł o tym mówi w liście do Galatów, 5 rozdziale, 13 wierszu. List do Galatów, 5 rozdział, 13 wiersz. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale słusznie jedni drugim w miłości. I list do Galatów, 3 rozdział, 24 wiersz. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Bo braterstwo, każde z tych bożków domaga się od swoich czcicieli ich złotych naucznic, czyli ich czasu, ich wpływu i tak dalej. Czy nie jest to lekcja dla nas, aby każdy z nas zbadał swoje serce, aby wyrzucił ze swojego serca chociaż namiastkę bożka, jak uczynił to Jakub? Wspomniane to jest w pierwszej księdze Mojżeszowej, 35 rozdziale od 1 wierszu. Potem rzekł Bóg do Jakuba: wstań, idź do Betelu i osiądź tam. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim. Wtedy rzekł Jakub do swojej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli: usuńcie obcych bogów pośród siebie. Oczyście się i zamieńcie szaty wasze. Wstawszy bowiem pójdziemy do Betelu. Tam zbuduję ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem. I oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli, i kolczyki, które mieli w uszach. Jakub zaś zakopał je pod dębem koło Sychemu. Paterstwo, przecież idziemy do Betelu. Idziemy do domu Bożego. Usuńmy więc obcych bogów spośród siebie. Zakopmy je głęboko pod dębem, aby nie mamiły nas swoim złudnym blaskiem. Bo dla każdego z nas, bez względu na to, jakie jest jego stanowisko, jaki jest jego wpływ, niech pamięta, że dla ludu Bożego jest tylko jeden przedmiot adoracji. Sam Stwórca Bóg i nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus. Chociaż to nie znaczy, braterstwo, abyśmy nie oddawali innym należytego szacunku. Bo święty apostoł Paweł w liście do Rzymian, 13 rozdziale, a 7 wierszu mówi: oddawajcie każdemu, co mu się przepraszam, należy. Komu podatek, temu podatek. Komu cło, temu cło. Komu bojaźń, temu bojaźń. Komu cześć, temu cześć. Jak braterstwo pamiętamy z historii biblijnej Arona, Aron nie tylko odlał cielca, ale też i zbudował ołtarz przed nim. Na tym ołtarzu złożono ofiary całopalne i ofiary pojednania. My też, braterstwo, składamy ofiary temu, co mamy w swoim sercu, prawda? Ktoś powiedział, że powiedz, siostro, bracie, co najbardziej zaprząta twoje myśli, twój umysł? Czemu najbardziej poświęcasz swój czas? A powiem ci, komu hołdujesz. Bo każdy z nas powinien być zbadany sam, zainteresować się sprawami swojego serca. Bo każda godzina oderwana od spraw codziennego życia jest uważana jako pewnego rodzaju ofiara. Jako mądrzy, jako braterstwo wierni szafarze darów Bożych, używajmy je, choćby naszego czasu, na budowaniu siebie, na wzrost w Słowie Bożym. Jak też dopomagajmy braciom budować się w najświętszej wierze. Lecz te wszystkie ofiary mają być czynione jako Bogu, a nie ludziom. Braterstwo, król Saul nie doczekał się Samuela i wbrew rozkazaniu pańskiemu złożył ofiarę, w wyniku czego jego potomstwo utraciło prawo do tronu. Przeczytajmy pierwszą księgę Samuelową, 13 rozdział od 8 wierszu. I czekał 7 dni do czasu oznaczonego przez Samuela, lecz Samuel nie nadszedł do Gillat. I rzekł Saul: przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania. I złożył ofiarę całopalną. Kiedy dokończył całopalenia, nadszedł Samuel i Saul wyszedł na jego spotkanie, aby go pozdrowić. I dalsze wiersze mówią: wtedy rzekł Samuel do Saula: popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana Boga Twego, które On ci dał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje z Izraelem na wieki. Lecz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, że nie dochowałeś tego, co Pan ci rozkazał. Kochani braterstwo, Saul czekał przez 7 dni, aż do czasu wyznaczonego przed Samuela. Ale Samuel nie przyszedł. Wtedy rzekł Saul: przynieście ofiary całopalne i spokojne. Gdy ofiary zostały złożone, Saul wyszedł na spotkanie, aby Samuela pozdrowić. Ale braterstwo, kto z nas, jeżeli byśmy jeszcze raz tą całą sytuację przeczytali, gdy ocenimy tą całą sytuację, kto z nas, choć częściowo może, nie usprawiedliwiłby postępowania Saula? Pamiętacie, lud się rozchodził, on się po prostu obawiał, że nie będzie miał z kim walczyć. Ale jednak Samuel postąpił inaczej. Gdyby Saul poczekał jeszcze troszeczkę, nie spotkałby go tak surowy wyrok. Jak smutnym jest to braterstwo, że tak może być i z nami. Po długich latach spędzonych w prawdzie jesteśmy jakoby u wrót ziemi obiecanej, prawda? Ale po długich latach walki może niektórzy z nas tracimy cierpliwość, abyśmy nie stracili przy tym szansy nagrody. Nominalny Kościół wieku Ewangelii nie czekał na powrót Chrystusa i zorganizował swoje królestwo, w wyniku czego powstała obrzydliwość, która wprowadza spustoszenie dla ofiary Chrystusa. Jest tą wielką tajemnicą było dla świata, to jest i dzisiaj, to właśnie powołanie i wybór oblubienicy. Ale nie mniejszą tajemnicą dla świata jest rozwój tajemnej mocy nieprawości, o której mówi święty apostoł Paweł w drugim liście do Tesalonicensów, drugim rozdziale i trzecim wierszu. Niech was nikt żadnym sposobem nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zowie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? W Księdze Objawienia, braterstwo, ta nieprawość, ten odstępczy Kościół pokazany jako jest wielka nierządnica o tajemniczym imieniu Wielkie Miasto Babilon. Ta wielka wszetecznica przedstawia odstępczy Kościół, jaki za sprawą szatana wyodrębnił się z zasiewu dokonanego pańską ręką. Z chwilą przyjęcia chrześcijaństwa przez cesarza i uznania go za religię państwową wzmocnił się i nasilił proces odstępstwa od wiary raz świętej podaną. Kościół zaczął rosnąć w liczbę, zwolenników, bogactwa. Zaczęto budować kosztowne kościoły. Obrządki były coraz bardziej wystawne. Przyjęto rzeźby i malowidła do podniesienia ważności tego nabożeństwa. Jak również przy tym pojawiła się pokusa przywilejów i zaszczytu, dostępu do władzy, panowania. A to wszystko w Biblii Świętej jest określone jako duchowe cudzołóstwo. Przez całe wieki Kościół odstępczy dzierży w swoich rękach klucze dostępu do Słowa Bożego przez przywłaszczenie sobie nieomylności co do jej interpretacji. Jest to przedstawione symbolicznie w Księgach Pieśni Salomonowych w drugim rozdziale, a siódmym wierszu. Pieśni nad pieśniami, drugi rozdział, siódmy wiersz mówi: zaklinam was, córki jerozolimskie, na gazele, na łanie polne, nie budźcie, nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. Czyli, że prawdziwa dziewica, Kościół Chrystusowy, jakoby doradzał temu systemowi, tym córkom jerozolimskim, aby nie budziły miłego, aby nie usiłowały czynić dzieła należącego do panowania Mesjasza w wieku tysiąclecia, dokąd on nie zechce. A braterstwo, brat Sygnowski tu już bardzo wiele wspominał, na obrazy cieni przybytku. Popatrzmy jeszcze raz może na miejsce najświętsze, gdzie stała skrzynia przymierza przykryta płytą z czystego złota, zwana ubłagalnią. Czy Biblia mówi coś o grubości tej płyty zwanej ubłagalnią? Bo wiemy, że wymiary jej były takie jak skrzyni, ale o grubości. Znaczenie ubłagalni tronu miłosierdzia wyjaśnia święty apostoł Paweł w liście do Żydów, czwartym rozdziale, a szesnastym wierszu. Przystąpmy tedy z ufnością, z odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Dlatego, braterstwo, kto może zmierzyć głębokość lub grubość Bożego miłosierdzia? Zacytujmy tutaj słowa psalmu 103, 11 wiersz. Jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielko jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Tak już to było wspominane. Postacie cherubinów umieszczone na ubłagalni przedstawiają Bożą moc i miłość. Pochylone nad ubłagalnią oczekują pilnie, aż miejsce miłosierdzia będzie po raz drugi pokropione krwią pojednania, by wznieść się i przyjść z pomocą biednej, umierającej ludzkości. braterstwo, wszędzie widzimy wzniosłe przykłady oczekiwania, jak właśnie w postaci tych dwóch cherubinów. Nawet Pan Bóg czeka na słuszny czas, kiedy okaże swoje wielkie, wspaniałe miłosierdzie nad światem, bo dobry jest Pan i posila w dzień uciśnienia. On nie zwleka z wypełnieniem obietnicy, ale On używa cierpliwości względem nas, aby nikt z nas nie zginął, abyśmy mogli pokutować, jeżeli zdarzy nam się grzech, o którym mówi prorok Izajasz w 30 rozdziale, a 18 wierszu. Dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę i dlatego podnosi cię, aby się nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Potwierdza to święty apostoł Piotr słowami swojego listu, drugiego listu Piotra, 3 rozdziału, 9 wierszu. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Nasz Pan oczekiwał przez tak bardzo długo, przez wiele wieków nasz Pan czekał, gdy miał objąć królestwą władzę na ziemi. Nawet o Biblii, o Słowie Bożym, o wypełniającym się Bożym planie jest powiedziane, że musiał oczekiwać, aż nastąpi właściwy czas. Przeczytajmy proroctwo Daniela, 12 rozdział i 4 wiersz. A ty, Danielu, zamknij te słowa, zapieczętuj księgi aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać, wzrośnie poznanie. A gdy ja, Daniel, spojrzałem, oto dwaj inni aniołowie stali, jeden z tej strony rzeki, drugi z tamtej strony rzeki, i rzekłem do męża obleczonego w szatelnianą, który stał nad wodą rzeki: kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysiągł na tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko wypełni. Wprawdzie słyszałem to, lecz nie rozumiałem i rzekłem: Panie mój, jakiż jest koniec tych rzeczy? Wtedy rzekł: idź, Danielu, bo słowa se to zamknięte i zapieczętowane do czasu ostatecznego. Jak wspaniale, braterstwo, to oczekiwanie na królestwo przedstawia nam psalmista Dawid w jednym ze swoich psalmów. Psalm 42, od 2 wierszu. Jako jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Panie. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdzie i ukaże się przed obliczem Boga? Łzy moje są mi chlebem w dzień i w nocy. Gdy mówi do mnie co dzień: gdzie jest Bóg Twój? Braterstwo, zastanawiając się nad tym tekstem, popatrzmy, jakie są warunki w Palestynie, gdzie deszcz nieraz nie pada nawet i przez 7 miesięcy. Wtedy rzeki i potoki wysychają, a woda jest jedynie w źródłach. Wśród tych źródeł, od tych źródeł do osiedli jest sprowadzona woda podziemnymi kanałami wykutymi w skale. Jeleń przez pęknięcia w skale widzi płynącą wodę, lecz nie może się jej napić, aby zaspokoić pragnienie. Czy możesz sobie wyobrazić rozpacz tego zwierzęcia, stworzenia, które prawie umierając z pragnienia, stoi nad wodą, a nie może się jej napić? Tak Dawid mówi, że on tak tęsknił, tak oczekiwał spotkania z Panem wspaniałego królestwa. Bracie, siostro, a jak jest z nami? Znajdujemy się w tych ziemskich ciałach. Pragniemy być przeobleczeni w ciała duchowe, bo przecież ciało i krew Królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą. Gdy nastał czas działalności Pana Jezusa, za Jego pierwszego przyjścia czynił On, jak pamiętamy z Ewangelii, bardzo wiele cudów. Nawet wiatry i morze było Mu posłuszne, a niewielką ilością chleba i ryb nakarmił tysiące ludzi, którzy za to chcieli Go obwołać królem. Ale On odszedł od nich. Dlaczego? Przepraszam. Dlatego, że nie nadszedł właściwy czas. Pan Jezus umiał czekać. Apostołowie czekali. Braterstwo, a jak jest z nami? Bracie, siostro, czy potrafisz czekać? Przeczytajmy historię z Dziejów Apostolskich, 3 rozdziału od 1 wierszu, gdzie Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinę modlitwy o 9 i niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie sadzawki zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Tam ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich również o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy uważnie się w niego, rzekli: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że coś od nich otrzyma. I rzekł Piotr: srebra ani złota nie mam, lecz co mam, to daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazarejskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go i natychmiast wzmocniły się nogi jego i kostki jego i zerwawszy się stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni, przechodząc się i podskakując i chwaląc Boga. Człowiek, który był codziennie przynoszony do drzwi świątyni, aby wchodzący do kościoła mogli mu dać jałmużnę. Piotr i Jan znaleźli się około tej świątyni. Gdy apostołowie powiedzieli, że no słuchaj, srebra, złota nie mamy. Na pewno zasmucił się ten człowiek, prawda? Ale jednak warto było jeszcze trochę poczekać. Otrzymał zdrowie zamiast pieniędzy. Tak, bratelstwo, Pan Bóg postępuje z nami. Zamiast nieraz naszych krótkotrwałych żądań udziela nam nieraz rzeczy daleko większych. Nieraz nawet ponad nasze prośby, ponad nasze zrozumienie, bo dobry jest Pan i posila w dniu utrapienia. Popatrzmy, bratelstwo, na inny obraz cierpliwego oczekiwania. Ewangelia Jana, 5 rozdział od 1 wierszu, bratelstwo, historia doskonale znana. Było święto żydowskie i udał się Pan Jezus do Jerozolimy. A w Jerozolimie przy owczej bramie była sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków, w niej leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych, wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. A był tam pewien człowiek, który chorował od ilu? Od 38 lat. A gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowym? Panie, nie ma człowieka, który by mnie wyrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził, a właśnie tego dnia był sabat. Braterstwo, w ganku, jak czytaliśmy, leżało mnóstwo chorych, którzy czekali na poruszenie wody. Kto w tym czasie wstąpił do wody, był uzdrowiony. Leżał tam człowiek, chory, od, wspomnieliśmy, 38 lat czekał, że może się coś wydarzy i ja pierwszy wejdę do tej wody. Do niego przyszedł Pan Jezus, pytając: chcesz być zdrowym? No powiemy, no co za pytanie. Z pewnością chciał być zdrowym, no ale przecież to jest niemożliwe. Leżał bezsilny, bezradny na swoim posłaniu, a nie było człowieka, który by go rzucił do wody. Zawsze ktoś go wyprzedził. Ale mimo to, popatrzcie, braterstwo, nie stracił nadziei. Chociaż z ludzkiego punktu zapatrywania, no miał on jakąś szansę? No nie miał żadnych szans. Jednak dzięki Bożej interwencji ostatecznie stało się to faktem. Bracie, siostro, nie pomijaj żadnej sytuacji, jeżeli widzisz, że ktoś potrzebuje pomocy. Bracie, siostro, jak błogo wiedzieć, że nawet najbardziej opuszczony człowiek nie pozostanie nie przez Boga zapomniany. Bo znów należałoby zacytować słowa naszego tematowego hasła: dobry jest Pan i posila w dzień utrapienia. Braterstwa, myślę, że znamy wszyscy ten wspaniały, ktoś to tak nazwał, najdroższy tekst w Biblii. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 27 wiersz. Sam Ojciec miłuje was. Stwórca Bóg w nas grzesznych osobiście pokochał, umiłował nas, że nawet swojego Syna dał na ofiarę. Apostołowie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa postanowili wybrać apostoła na miejsce Judasza, bo rozumieli, że znów ma być ich 12. Oni nie czekali, aż Pan Jezus tego dokona. Oni nie rozumieli, że apostołów wybiera Pan Bóg. Bo przecież Pan Jezus w swojej arcykapłańskiej modlitwie powiedział: za tymi, któryś mi dał. I choć ten 12 nie widział Jezusa w ciele, to przecież był świadkiem Jego zmartwychwstania. Materstwo, nauczmy się czekać na czas, który Pan Bóg w swojej mocy położył. Aby ułatwić nasze oczekiwanie, bo przyznacie, braterstwo, że czasami jest nam bardzo trudno, prawda? Ciężko w naszym życiu. Dlatego pamiętajmy, przypominajmy wtedy sobie Jakuba, który musiał uciekać przed bratem, a u Labana znalazł schronienie i pracę. On nie pracował za darmo, prawda? On otrzymał za pracę nagrodę. 7 lat służył za Rachelę. Młodzi, dużo to trzymało. Czekać 7 lat. Przeczytajmy. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 29 rozdział, 18 wiersz. To też Jakub pokochał Rachelę, więc rzekł: będę ci służył 7 lat za Rachelę, twoją młodszą córkę. Laban odpowiedział: wolę ją dać tobie, niż dać ją innemu mężowi. Pozostań u mnie. Służył więc Jakub za Rachelę 7 lat, a wydały mu się one jak? 10 lat? A wydały mu się one jak kilka dni. Ale dlaczego? Bo tak bardzo ją kochał. Kochani braterstwo, to nasza miłość do naszego oblubieńca niech nas uzdolni, abyśmy lata oczekiwania na spotkanie z naszym oblubieńcem poczytali sobie za dni i z radością wytrwali w jego służbie. Pewna dziewczynka, osierocona przez rodziców, zamieszkała w pokoju na poddaszu razem ze swoją babcią. Którejś nocy wybuchł pożar. Babcia, chcąc ratować swoją wnuczkę, zginęła w płomieniach. Sąsiedzi wezwali straż pożarną. Dziewczyna pojawiła się w oknie płonącego pokoju, wołając o pomoc, bo ogień odciął jej wszystkie drogi wyjścia. Strażacy nawet uznali, że za późno już na ratunek, bo trzeszczały nadpalone belki stropu. Za duże ryzyko uznali. I wtedy pojawił się nieznany mężczyzna, który przystawił drabinę do okna i nie zważając na spadające, płonące deski i belki, wspiął się i zniknął wewnątrz pokoju na poddaszu. Po chwili pojawił się poparzony, ale trzymający w ręku dziewczynkę. Oddał ją sąsiadom i zniknął sam w ciemnościach. Okazało się potem, że dziecko nie ma żadnych krewnych. A dlatego, że w tamtym okresie czasu nie było potrzeba i ludzie jeszcze nie wymyślili domów dziecka, mieszkańcy miasta odbyli naradę, kto powinien się teraz zająć wychowaniem tego dziecka. Pierwsza zabrała głos pani nauczycielka. Powiedziała, że jej zdaniem to właśnie ona się tym dzieckiem powinna zająć, bo ona ma, może zapewnić mu wykształcenie. Potem zgłosił się rolnik, który chciał ją zabrać na swoją farmę, a tam będzie miała, mówi, dużo świeżego powietrza, dużo owoców pod dostatkiem. Potem zgłaszali się inni kandydaci na rodziców, podając różne powody, dla których to właśnie oni powinni się tym dzieckiem zaopiekować. W końcu zgłosił się najbogatszy mieszkaniec, który stwierdził, że to przecież on może dziecku zapewnić wszystko, co jest mu do życia potrzebne. Dziewczynka siedziała cały czas nieruchomo, ze wzrokiem utkwionym w podłodze. I wtedy właśnie z tyłu, z końca sali, podniósł się ten nieznany mężczyzna i wolnym krokiem, twarz wykrzywiając z bólu, z poparzenia, zaczął iść naprzód. Stanął przed tym dzieckiem i w milczeniu do niego wyciągnął ramiona. Ręce mężczyzny pokrywały blizny. To ten, co mnie od śmierci uratował, krzyknęła dziewczynka. Zarzuciła mu ręce na szyję i cichutko zapłakała. Długą ciszę, jaka zaległa na sali, przerwał głos przewodniczącego obrad. Zamykam posiedzenie, powiedział krótko przewodniczący. Droga siostro, kochany bracie, a czy ty zawsze pamiętasz, kto ciebie uratował od śmierci? Czy pamiętasz, czyje ręce przez twój grzech zostały pokryte bliznami? Kto jest tak dobry, co nas posila w dzień uciśnienia? Przeczytajmy, co na ten temat tak prosto i wyraźnie mówi święty apostoł Piotr w pierwszym liście Piotra, 2:24. Jego sińce uleczyły nas. Wiedział o tym już mędrzec Salomon, gdy pisał w Pieśniach nad Pieśniami w 1:4. Wprowadź mnie od królu do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić z Tobą, upajać się Twoją miłością bardziej niż winem, bo miły mój jest mój, a jam miłego mego. Pamiętajmy, braterstwo, na te słowa, abyśmy cierpliwie mogli oczekiwać na zbawienie Boże, co nam również zalecił Pan Jezus w Ewangelii Marka, 13:35. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Braterstwo, słowa te są aktualne zawsze, przez cały wiek Ewangelii, ale szczególnie one odnoszą się do czasu, w której obecności, prawda? Do czasu, w którym przyszło nam żyć. A więc to do nas, braterstwo, są wspomniane. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem. Aby gdy przyjdzie, nie znalazł was śpiącymi. A to, co wam mówię, wszystkim wam mówię, czujcie.